Witajcie. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci za to, że jesteś żywym Bogiem i że Twój Duch Święty jest na tym miejscu. Boże, proszę Cię o Twoje namaszczenie w tym, co będę mówił. Proszę Cię o otwarcie naszych serc, umysłów, żebyśmy to przyjęli i żeby w tym wszystkim była Tobie chwała oddana. Amen. Tak jakby za głośno mi było słychać, trochę lepiej? Dobrze, super. Słuchajcie, jakiś czas temu zostałem poproszony o przygotowanie kilku słów na spotkanie dla mężczyzn. I wybrałem temat odpowiedzialność mężczyzn w domu, w pracy i w kościele. Spotkanie było fajne, myślę, że ci, co byli, to mogą potwierdzić. Ciekawe dyskusje były, ciekawe rozmowy, ale sobie później pomyślałem, ale te odpowiedzialności nie dotyczą tylko mężczyzn. To po pierwsze. Po drugie, jest ich dużo więcej niż tylko te trzy. Bo dostaliśmy od Boga życie, dostaliśmy od Boga wiele, bardzo wiele i za to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga, po prostu jesteśmy odpowiedzialni. I dlatego zacznijmy od Słowa Bożego, od przypowieści Pana Jezusa o talentach z Ewangelii Mateusza. To jest 25 rozdział, 14 werset. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących i przekazał im imienie. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przeniósł dalsze 5 i oznajmił: panie, powierzyłeś mi 5 talentów, proszę, zyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty, zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział: wspaniale, dobry, wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział, zły i leniwy sługo, byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma, a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Znany werset i taki dość mocny, tak? Ktoś powiedział, czy będzie mocny, tak? Broń Słowa Bożego. I dlatego, zanim przejdziemy do tych naszych odpowiedzialności, chciałbym, żebyśmy skupili się, czym one są i jaka jest nasza postawa względem tego, co otrzymaliśmy od Boga. Najpierw spróbujmy zrozumieć, co się wydarzyło w tej przypowieści. Bo talent nam się kojarzy z talentem, jaki mamy, talent śpiewania, gry, to nie o te talenty chodzi. To była po prostu odmierzona miara srebra, którą każdy z nich otrzymał. Każdemu według jego zdolności, jak czytaliśmy. Jeden dostał 1 talent srebra, drugi dostał 2, trzeci dostał 5. I teraz ten talent srebra w przeliczeniu na dniówki pracy to było zapłata za 20 lat pracy. 1 talent za 20 lat pracy. Przeliczając to na dzisiejsze, na pewno ponad 1 000 000, tak? Nawet licząc niewielkie, powiedzmy, średnie czy poniżej średniej. Więc między 1 000 000 a 2. 1 talent. Czyli przyszedł pan i mówi: ja ci ufam, masz milion złotych, obracaj tym, ja wrócę tutaj. Do drugiego przyszedł, mówi, masz 2 miliony, obracaj tym, jak wrócę, się rozliczymy. A do trzeciego przyszedł, mówi, tobie ufam, wiem, że masz zdolności większe, daję ci 5 milionów. Dzisiaj zakładaj biznes, rób co chcesz, wrócę, się rozliczymy, mam do ciebie pełne zaufanie. I myślę, że to jest klucz. To, kiedy ja czytałem to i słuchałem, to było dla mnie takim kluczem do zrozumienia całej tej przypowieści, że przychodzi Bóg, daje mi, w tym momencie przychodzi ten gospodarz, ten pan, daje prezent i on daje to z zaufaniem, z pełną, po pierwsze, znajomością potencjału naszego, każdemu według zdolności, ale z drugiej strony z tym pełnym zaufaniem, z miłością. I to, co otrzymuję, otrzymuję od Boga. I otrzymuję to dlatego, że Bóg we mnie wierzy, że to, co otrzymuję, jestem w stanie tym właściwie zarządzać. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna tutaj. Mówię, to było, nawet ten jeden talent był wart ponad 1 milion złotych dzisiaj, tak? Naprawdę można tym zainwestować. I często, i to jest też, myślę, jedna z najważniejszych rzeczy. Jakbyście mieli zapamiętać jedną rzecz na tym kazaniu, to myślę, że to jest ta. To jest to, że często nam się wydaje, że jesteśmy tacy mali i nie mamy tych talentów. I tak niewiele możemy dla Boga zrobić. Tak niewiele znaczymy w tym życiu. To jest nieprawda, to jest kłamstwo szatana. Każdy z nas ma wielką wartość przed Bogiem. I wszystko, co otrzymaliśmy w oczach Bożych, ma wartość wielką, milionów. Wszystko, co otrzymaliśmy, każdy z nas, gdziekolwiek jest, cokolwiek otrzymaliśmy, otrzymaliśmy wielką wartość, którą mamy zarządzać. I Bóg tak na to patrzy. Bóg patrzy na każdego z nas, widzi wielką wartość, jaką złożył na nas i mówi... Teraz tym zarządzaj w mojej miłości, bo ja ufam, że ty jesteś w stanie tym zarządzić. I każdemu dałem tyle, ile uważam, że jest w stanie unieść. I teraz tym zarządzaj. I wierzę, że tym zarządzisz, a później się rozliczymy z tego, co też jest ważne. I to jest kolejny punkt bardzo ważny, który możemy wyczytać w tej przypowieści. Bo dwie osoby... potraktowały to właściwie. Powiedziały, super, zaufałeś mi 2 miliony, chcielibyście, żeby przyszedł tutaj ktoś, przyjaciel i powiedział, okej, masz 2 miliony, zarządzaj. Albo 5 milionów, tak, jak masz lepszy pomysł. Nie? I zarządzaj tym, ja wrócę za kilka lat, się rozliczymy. Ja mam pełne zaufanie do ciebie, nie potrzebuję tutaj nic. Idziemy teraz do notariusza, przekazuję, zarządzaj. To mniej więcej tak było. I ci ludzie przyjęli to i mówią, fantastycznie. I jak przyszedł pan, to oni mówią, tak, dostałem te 2 miliony, zobacz, drugie 2, nie? Ten mówi, ja dostałem tę 5, nie? Patrz, tu drugie, nie? Tu przedsiębiorstwo, tu ludzie pracują, tu maszyny działają, wszystko funkcjonuje, tak? Zaufałeś mi, ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy i proszę. I przychodzi trzeci i mówi, no, dostałem ten 1 milion, ale to było tak dużo, a wiem, że ty jesteś surowym władcą, jesteś wielkim, w przypadku Boga, wszechmogącym, potężnym sędzią całego świata, stwórcą całego świata, więc co zrobiłem? Ukryłem to, żeby tego nie stracić. Bo co, bałem się, co powiesz, kiedy ja to stracę, kiedy źle to wykorzystam. I to jest duże niebezpieczeństwo dla wielu ludzi, myślę, że dla każdego z nas, że możemy się... Jak podejdziemy do Boga? Czy podejdziemy jako do tego przyjaciela, do tego władcy, który nam powierza rzeczy, czy do kogoś, kogo się boimy? Wielu ludzi się boi Boga. Biblia mówi, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości, ale początkiem tylko. Tak? Później miłość usuwa bojaźń. Później miłość ma zastąpić bojaźń. Nawet jeżeli rzeczywiście niektórzy ludzie przychodzą do Boga, bo się boją, kiedy się dowiadują, że rzeczywiście ten świat został stworzony przez Boga, ale to jest tylko początek. Później są te relacje, jest ta miłość, jest to ten poziom współpracy, współdziałania między mną a Bogiem. Coś, czego nikt nie jest w stanie nam zabrać. I co ma największą wartość? Zaufanie do Boga i to, że Bóg nas poprowadzi. Bo jak będziemy w strachu, to możemy schować nasze talenty, możemy wykonywać rytuały religijne. Często ludzie chowają się w religijność, w jakieś przychodzenie na nabożeństwa koniecznie i tak dalej, co jest bardzo dobre, tak? Tylko chodzi mi o to, że to nie jest clue. Clue jest, że ja przychodzę na nabożeństwo, bo ja chcę się spotkać z ludem Bożym, ja chcę się spotkać z Bogiem, ja chcę wielbić Pana. Bóg powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, ja jestem pośród was. Pan jest w chwałach swojego ludu. Jesteśmy tutaj, Bóg się cieszy. Aniołowie tutaj wypełniają to pomieszczenie. Nie widzę, ale na pewno. Kiedyś zobaczymy. I to jest kluczowe. Jest jeszcze jedna rzecz ważna tutaj. Że patrząc na to, co nam Bóg daje, na te nasze odpowiedzialności, to myślę, że w tym kontekście, o którym powiedziałem, powinniśmy na to patrzeć jako na przywileje. Że to, że Bóg nam coś ofiarował, to teraz zarządzanie tym jest naszym przywilejem. I to totalnie zmienia spojrzenie na to, bo często żyjemy w strachu, co Bóg pomyśli, znowu go zawiodłem, znowu zrobiłem coś nie tak, a Bóg mówi, nie, ja ci to wszystko daję i to jest przywilej, jaki masz, żeby to rozwijać. Zaufaj w moją miłość. I to jest tak bardzo ważne, bo zanim przejdziemy, tak jak mówię, do tych zobowiązań naszych, tak, to chciałbym, żebyśmy podeszli z właściwym nastawieniem, z właściwym sercem, z tym zrozumieniem, że robimy to z miłości. To jest miłość, która ma odpowiedzieć na miłość Bożą, a nie strach, który często zamiast pobudzać, paraliżuje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przeczytajmy kolejny fragment. To jest z Ewangelii Mateusza, tej samej, ale z 11 rozdziału, 28 werset do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jeszcze raz, żeby znieść ten ciężar z tej odpowiedzialności, bo ludzie często, my mamy tą tendencję, żeby przyjąć to i mówić, o Boże, to jest tak ciężko być chrześcijaninem, tak tyle tego jest. To ktoś kiedyś zrobił zestawienie przykazań Starego Testamentu i Nowego Testamentu i stwierdził, że i próbował żyć według zasad starotestamentowych i według zasad nowotestamentowych, wypełniając wszystko co do joty, i stwierdził, że o wiele trudniej było żyć według zasad nowotestamentowych. Jak się weźmie wszystkie słowa Jezusa, wszystkie tą poprzeczkę, którą tak wysoko podniósł, jest o wiele trudniej. Ale dlatego Bóg mówi, ale tu chodzi o relacje i nie jesteście w tym sami. To jarzmo, tak, brzemię, to wiem, że wiele osób wie jeszcze, jak wygląda jarzmo, tak? Ja jeszcze widziałem to jarzmo, tak? Boję się, że moje dzieci już nie, a moje wnuki na pewno nie. Kiedy jest jarzmo, czyli takie połączenie między dwoma końmi na przykład, czy wołami, gdzie się nakłada na szyję i oni to ciągną razem i muszą, i cała sztuka jest tak prowadzić, że raz prowadziłem, dziadek mi pozwolił. Tak prowadzić, żeby rzeczywiście one szły równo i ciągnęły te ciężary, ten pług, czy co to było. Nie jestem specjalistą. Ale chodzi o to, że jeżeli ja wiem, że ja jestem w tym jarzmie razem z Jezusem, który jest Bogiem, który ma wszelką moc, to ja też inaczej patrzę na pracę, którą mam do wykonania. Inaczej patrzę na to, jak wygląda moje życie. Bo zawsze, cokolwiek robię, gdziekolwiek idę, jest Jezus ze mną. Jego moc, jego siła. On jest Bogiem. Dał nam Ducha Świętego, poprzez którego mamy przystęp do Niego i powiedział, jestem z wami do skończenia świata. Później już będziemy przy Nim. To zawsze tak zastanawiałem, co zaznaczę do skończenia świata. Bo później będziemy przy Nim po prostu. Tak? A teraz jesteśmy poprzez Ducha Świętego. Ale cały czas Bóg jest z nami. Jest ta moc. I teraz możemy przejść do tego, co Bóg nam powierzył, do tych talentów, do tych odważonych brył srebra czy złota. Po pierwsze, Bóg powierzył mi samego siebie. Bóg powierzył mi mnie, Artura. Piotrze, Piotra. Janie, Jana. Danusiu, Danusie. Kasiu, Kasie. Bóg powierzył mi mnie. I powiedział, Biblia mówi, że jestem świątynią Ducha Świętego. Myślę, że Jacek może coś wiedzieć na temat tego, ile tu potrzeba pracy, żeby to wszystko błyszczało, było piękne, funkcjonowało. A to jest tylko budynek. Mówimy o świątyni Boga, o świątyni Ducha Świętego. I dlatego to jest ta pierwsza odpowiedzialność, którą Bóg na nas położył. O to, jaka będzie moja kondycja fizyczna, psychiczna, duchowa. Na ile będę dbał, na ile przyozdobię, mam się przyozdabiać czym? Dobrymi uczynkami, ale też dbać o zdrowie, dbać o życie. Tak ważne jest, żeby zachować umiar w wielu rzeczach, żeby potrafić znaleźć to miejsce dla pracy, to miejsce dla gdzieś tam takiego komfortu psychicznego, ale też dla zdrowia fizycznego, dieta, to wszystko ma znaczenie. My naprawdę kiedyś za to odpowiemy przed Bogiem. Kiedy Bóg nas zapyta, jak postąpiłeś z tym tobą, tym ciałem, które ci dałem. Tak? Jedni mamy bardziej zdrowe, inni mniej, to nie ma znaczenia. Zarządzamy tym, co dostaliśmy. Bóg ma swój zamysł za wszystkim. I tu taki przykład. Kiedyś słuchałem Davida Wilkersona, kiedy opowiadał historię, jak podczas wielkich kampanii ewangelizacyjnych, jak był taki bardzo mocno zaangażowany, jeździł po całych Stanach Zjednoczonych, po całym świecie. I opowiadał, że jechał takim autokarem właśnie, totalnie zakręcony, z jednego miasta, tu się właśnie zakończyło, tysiące osób się nawróciło, teraz jedzie do następnego, myśli, co tam będzie się działo. I ktoś przyszedł do niego i mówi, tu masz taką książkę i chciałbym, żebyś ją przeczytał. On spojrzał, taka księga wielka, mówi, kto ma czas na czytanie takich książek? I rzucił ją tam na koniec autobusu. No i jedzie i nagle Duch Święty mu mówi, idź i bierz tą książkę. No on mówi, no okej, okay. Poszedł, zaczął ją czytać i jak powiedział, po 3-5 minutach klęczał w łzach. Bo była to książka jakaś starego kaznodzieja, już nie pamiętam jaka, nie zapamiętałem, ale mówiąca o relacji z Bogiem. Mówiące o tej osobistej relacji z Bogiem, którą tak łatwo stracić, nawet jeżeli angażujemy się w dobre rzeczy, nawet jeżeli angażujemy się w Kościele, w działania, inne rzeczy. To jest tak bardzo ważne. To jest dla nas najważniejsze. Bez relacji z Bogiem nie jesteśmy nic w stanie uzyskać, bo jak tracimy ten kontakt z Duchem Świętym, tracimy ten dostęp do tych soków, to usychamy. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o siebie, dbać o swój wygląd, o swoje zdrowie, dbać o zdrowie psychiczne, ale o tę duchową relację z Bogiem. To jest naprawdę kluczowe. Codzienna modlitwa, czytanie słowa, rozwój duchowy. Druga rzecz, którą Bóg mi powierzył, większości z nas, to jest moja rodzina. W zasadzie wszystkich, bo mamy rodziców, więc już mamy rodzinę, tak? Później to różnie bywa. Ale odpowiedzialność za rodzinę jest bardzo poważnie traktowana na kartach Biblii. I od tego zaczęliśmy dyskusję i praktycznie na spotkaniu mężczyzn to większość czasu to właśnie zajęło odpowiedzialność za rodzinę. Gdzie jesteśmy? Jaką mamy odpowiedzialność? Bo wiecie co, kiedyś ktoś pięknie powiedział, że w momencie, kiedy miną lata, to nasze dzieci czy nasze wnuki, co będą pamiętać? Czy będą pamiętać nasze piękne słowa? Czy będą pamiętać, ile czasu poświęciliśmy na pracę? Czy będą pamiętać, jak się zachowywaliśmy w domu? Ile czasu im poświęciliśmy? Moja historia. Jak miałem 17 lat, musiałem się wyprowadzić do innego miasta i moi rodzice musieli mi opłacić jakieś miejsce, żebym mógł mieszkać, miał gdzie mieszkać. I to był taki trudny czas, bo mój ojciec był już na emeryturze, więc żył z emerytury, coś tam dorabiał. Moja mama zaczęła pracować, gdzieś tam coś znalazła, ale generalnie no, nie było to, nie przelewało się, jak to się mówi. Tak? I pamiętam, że jak we wrześniu się przeprowadziłem do innego miasta, zamieszkałem i zaczynało być chłodno. I moja mama mi przywiozła płaszcz, stary wojskowy płaszcz mojego ojca, bo nie stać ich było, żeby mi kupić kurtkę na zimę. I wiecie co? To, co zapamiętałem odnośnie mojego ojca, to nie był ten płaszcz, sorry. Miałem się nie wzruszać. Prorok. Okej. Okay. Dzisiaj właśnie Błażej przyszedł, jakbyś się zruszył, to są chusteczki. Okej. Okay. Wiecie, co zapamiętałem? Mój ojciec był wojskowym, tak? Więc zapamiętałem to, jak byłem dzieckiem i była za 3:45 rano, mój ojciec przychodził, potrząsał mną i mówił, za 3 minuty wychodzimy. I za 3 minuty schodziliśmy po schodach, idąc na pociąg, który nas wiózł na tereny wodonośne, gdzie pod Wrocławiem, gdzie szliśmy łowić ryby i spędzaliśmy tam cały dzień. I to zapamiętałem. Zapamiętałem te dni z ojcem, kiedy czytał mi książki, kiedy uczył mnie tropić zwierzynę po lesie, bo był zwiadowcą też. To jest to, co zapamiętałem. I to jest ta odpowiedzialność, którą mamy wobec naszej rodziny. Jak nas zapamiętają nasze dzieci, jak nas zapamiętają nasze wnuki. I często oczywiście mamy odpowiedzialności, żeby utrzymać naszą rodzinę. Mamy odpowiedzialności, żeby dbać o nią i tak dalej. Ale najważniejsze są znowuż relacje. Znowuż relacje. Miałem jeszcze przykład z moją żoną, ale mi zabroniła. To już indywidualnie, jak się spotkam. Kolejna rzecz. Bóg powierzył mi pracę. Bóg powierzył mi pracę, więc dlaczego mam pracować uczciwie i dobrze? Dlatego, że Biblia tak mówi. No, Bóg mówi, pracujcie jak dla Pana, tak? Ale ja chcę pracować dobrze, bo kocham ludzi, z którymi pracuję. Bo kocham właścicieli firmy, dla której pracuję, bo chcę być świadectwem. To znowuż, jaka jest moja motywacja do tego? Jeżeli ja... Praca jest tematem na 2 kolejne kazania, tak? Nie będę tego rozwijał, znam, bo sobie tylko mówię powoli o kilku elementach, z których rzeczywiście każdy zasługuje na duże kazanie. Ale praca jest elementem, który albo ludzie poświęcają 100% wszystko i czasami za dużo, albo którzy traktują pracę jako zło konieczne. Jako zło, dobrze, idę do pracy, muszę coś zrobić, ale nie cierpię. Już jest piątek, piątunia, fantastycznie, teraz mogę żyć. Tak? Nie, praca 5 dni albo czasami 6, to kilkadziesiąt godzin w tygodniu poświęcamy pracy, poświęcamy na byciu z innymi ludźmi, poświęcamy na wykonywanie tych elementów, na których komuś zależy, które są dla kogoś potrzebne. Być może są niezbędne, być może ratujemy życie w tej pracy, być może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ratujemy życie w tej pracy. Kiedyś ktoś powiedział, że chyba już nawet dzieliłem tym, ale powtórzę, że mam taką okropną pracę, tam wszyscy są niewierzący, klną i są okropni. W ogóle muszę odejść stamtąd i najlepiej znaleźć pracę gdzieś w jakiejś firmie, gdzie są wierzący, gdzie wreszcie będę mógł odpocząć, prawdziwie pracować. I zwierzył się to tym swojemu pastorowi, on mówi, ty, a może jesteś jedyną osobą, która ma wpływ na tych ludzi. Może jesteś tam jedyną osobą, która może uratować życie tych ludzi. Jak ciebie tam zabraknie, kto im pomoże? To kto im pomoże? Czy te odpowiedzialności, które w nas są, one czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy. To płynnie mogę przejść do drugiego punktu, czyli odpowiedzialność za ludzi, którzy są wokół nas. Nie tylko w pracy, ale nasi sąsiedzi, nasza rodzina, przyjaciele, wrogowie, nie wiem, ludzie, którzy są wokół nas. Nie ma przypadków w życiu chrześcijanina. Jeżeli Bóg stawia na naszej drodze ludzi, to stawia ich z jakiegoś powodu. Bo to, w jaki sposób jesteśmy w stanie się zachowywać, pokazuje im Boga. Bo my jesteśmy tutaj świadkami Boga na ziemi. Gdzie jest dzisiaj Jezus? Tak jest. Jest po prawicy Ojca, ale my jesteśmy Jego ambasadorami i On mówi, wy będziecie moimi świadkami. My za Niego pokazujemy światu Ojca. Pokazujemy światu Boga. Pokazujemy światu, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Dlatego kilka miesięcy temu, tak mówiłem o tej przemianie naszej natury na obraz Chrystusa, bo to jest to, z czego też zostaniemy rozliczeni, z czego też Bóg spojrzy i powie, na ile rzeczywiście przemieniałeś się, żeby ludzie zobaczyli mnie w tobie. Więc każdy, który jest koło nas, wszyscy ludzie, którzy stają na naszej drodze, traktujmy to jako kolejna nasza odpowiedzialność. Nie. Jako przywilej. Jako kolejny przywilej, jaki mamy, żeby pokazać im Chrystusa. I od tego, jak się zachowamy w stresowych sytuacjach, nawet wobec wrogów, których powiedziałem, zależy to, jak oni później będą patrzeć na Boga. To taki przykład. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, takim biznesmenem, który zatrudnia dość sporo ludzi. I on mówi, wiesz co, ale z kościoła to nikogo nie zatrudnię. Mówię, tak? Mówi, dlaczego? On mówi, bo wiesz, mam takie doświadczenie, że ludzie z kościoła to przychodzą i głównie się modlą zamiast pracować. Mówię, a mi zależy na wykonaniu pracy. Mówię, ale wiesz, kogo zatrudniam? I mówię, kogo? Mówię, zatrudniam świadków Jehowy. Mówi, bo oni jak przychodzą, to oni tam pracują naprawdę solidnie. Wiecie, jak mi wstyd było? To jest nasza odpowiedzialność i też przywilej, jak nas ludzie będą postrzegać. Czy zobaczą w nas tą odpowiedzialność, tą miłość właśnie. Bo w ten sposób, jeżeli pracujemy dobrze, jeżeli odnosimy się do ludzi dobrze, to w ten sposób okazujemy właśnie naszą miłość. I wreszcie Bóg powierzył nam różne dary i różne zdolności, te talenty. Tak jak cytowałem Słowo Boże, każdemu według jego zdolności, jego możliwości, umiejętności. Bóg doskonale wie, jaki talent nam dać, jaki dar nam dać, co wypracować. Niektóre rzeczy wypracowujemy w naszym doświadczeniu, w naszej pracy, a niektóre rzeczy po prostu dostajemy z góry. Tak? To jest takie niesamowite. Znam człowieka, który potrafi zapamiętać ciąg cyfr. Wiecie, każdy z nas gdzieś tam próbuje zapamiętać numer telefonu i tak dalej. Wiecie, on potrafi zapamiętać i powtórzyć w tą stronę i w drugą stronę ciąg ponad 1000 cyfr. Geniusz, tak? Bóg dał mu taki talent, tak? Co on z tym robi? Rozwija się naukowo. Super, tak? Rozwija ten talent, który Bóg mu dał. To jest wspaniały talent, tak? Ale z drugiej strony ostatnio kupiłem tunel na działkę, żeby tam pomidory na przyszły rok prowadzić. No i panowie, którzy mi to składali, stwierdzili, że ciężko, nie można coś, że miałem fundament i oni nie podłączyli mi do jednego rogu fundamentu, bo tam coś im nie pasowało. No więc mówię, okej, no to akurat tam wiatr wieje, więc jak mi to zwieje, to nie będzie dobrze, więc mówię, to sam muszę to zamontować. Problem w tym, że ja nie mam tych umiejętności manualnych. I pamiętam, że w szkole podstawowej kiedyś, jak próbowałem prosto uciąć deskę i pamiętam ten wzrok tej pani od zajęć praktyczno-technicznych, mówię, no ty to rękami zarabiać nie będziesz. I to, ale próbowałem tutaj z tym tunelem i to zrobiłem, ale dzisiaj jak przyjdziecie, nie zaprowadzę was tam, jak to wygląda. Jest przymocowane, tak? Ale no, starałem się, naprawdę. Wizji miałem, mój talent wizji był wspaniały, widziałem tam równo wszystko, a później te śrubki jakoś tak wystają na 3 centymetry, nie wiem czemu, ale no trudno, tak? Może kiedyś ktoś mi pomoże i to wyjmie i zrobi od nowa, ale mamy różne talenty. Ale wiecie co, naprawdę, ja w tym momencie bardzo bym potrzebował kogoś, kto ma ten talent, żeby tę śrubkę wkręcić właściwie i żeby to mi nie odleciało w powietrze. I czasami nam się wydaje, że nasz talent, no w porównaniu z tym człowiekiem, który to pamiętuje ten ciąg tysiąca cyfr, to jest nic, tak naprawdę często on może być w danych okolicznościach o wiele ważniejszy. Gdyby to nie było czysto, to jakbyśmy się czuli. Gdyby na dole nie czekało na nas piękne ciasto, to gdzie byśmy się spotykali? Na miasto chodzili do kawiarni? No, można też, ale lepiej tutaj, przyjemnie. Każdy z nas ma jakiś talent. Jest pytanie oczywiście, czy ja nie zakopałem tego talentu? Ale to mam dobrą wiadomość. Nigdy nie jest za późno go odkopać. Nigdy nie jest za późno go odkopać. Może był czas, że trzeba było robić inne rzeczy, ale czemu nie? Można do tego wrócić i znowu coś zrobić. A Bóg czasem przypomina, stawia okoliczności, stawia możliwości, żeby nam przypomnieć o tych naszych talentach, o tych naszych darach, które otrzymał. I oczywiście na koniec Bóg zapyta nas o to, jak zarządzaliśmy tym, co od Niego otrzymaliśmy. Ale teraz najważniejsza jest nasza postawa. Czy my czekamy na ten moment ze strachem? Co ja zrobię, tak? Czy czekamy z miłością i z dumą, żeby usłyszeć, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego, bo byłeś mi wierny, wykonałeś to, co chcę. Bóg okazał nam wielką miłość, umarł za nas, wyposażył nas w wiele rzeczy, dał nam dookoła ludzi, dał nam rodzinę, dał nam talenty, dał nam pracę, możliwości. I to są przywileje, dzięki którym możemy głosić Ewangelię, dzięki którym możemy głosić Chrystusa, możemy głosić Boga i odwdzięczyć się, zareagować naszą miłością, na tą miłość, którą otrzymaliśmy, po to, żeby kiedyś, jak staniemy na tym sądzie, gdzie będą nagrody, powiedzieć: tak, proszę, tu dałeś mi jeden talent, a ja zrobiłem dwa. Dałeś mi 5, a może ja 10 mam teraz, tak? Albo 20. I nie dlatego, że się bałem, tylko dlatego, że chciałem. Dlatego, że chciałem odpowiedzieć miłością na Twoją miłość. I tak podsumowując, każdy z nas jest wartościowy, jeszcze raz to powtarzam. Nikt, Bóg nie stworzył istot niewartościowych. Każdy z nas ma wielką wartość. I wiecie, jeżeli ktoś się zastanawia nad wartością, to najpiękniejszą definicję wartości mojej i twojej, jaką usłyszałem, to była definicja, którą usłyszałem od pewnego pastora, którego wielu z was zna, z Krakowa, już na emeryturze, który powiedział, to jest wartość krwi, jaką Chrystus wydał za ciebie. To jest wartość krwi, którą Syn Boży przelał na krzyżu, żebyś ty żył, bo ciebie odkupił. Zostaliśmy odkupieni krwią Syna Bożego, Boga. Każdy z nas jest niezwykle wartościowy w oczach Bożych i zapamiętajmy to i żyjmy tym na co dzień. Odpowiedzialność to przywilej. To jest przywilej, to jest nasza odpowiedź miłości na miłość, jaką otrzymaliśmy od Boga. A jeżeli wydaje nam się, że jest to ciężko, że czasami jest ciężko być takim rzeczywiście jak Chrystus, to pamiętajmy, że On stoi przy nas, On jest z nami w tym jarzmie i nas poprowadzi, wysyła swoich aniołów, aby nas chronili. Mamy Ducha Świętego, który jest w nas, żeby nas wspierać. On jest z nami i nas prowadzi. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś żywym, wspaniałym Bogiem i wierzę, że Każdy z nas jest niezwykle wartościowy w Twoich oczach. Każdy z nas ma wielką wartość i dziękuję Ci za wszystkie rzeczy, jakie nam powierzyłeś. Proszę Cię, abyś nam pokazywał teraz, abyś mi pokazywał, Boże, i każdemu z nas to, na co mam zwracać uwagę, to, czym mam zarządzać, Boże, to, co chcesz, żebym użył na Twoją chwałę, abyś Ty był uwielbiony. Amen.